To był tydzień w Wielkopolsce.
Dzień dobry. Do godziny 16 sprawdzimy, co działo się w ostatnich dniach w naszym regionie. Na początek skrót najważniejszych wiadomości. 83% wielkopolskich uczniów zdało maturę. To 1 punkt procentowy mniej niż średnia dla całego kraju. Poznańscy radni zdecydowali, że w mieście będzie skwer Zbigniewa Wodeckiego. A we wtorek koziołki wróciły na ratuszową wieżę. Trykały się pierwszy raz od końca maja, kiedy uległy awarii. 22-letni szwedzki środkowy obrońca Alex Douglas został zawodnikiem Lecha Poznań. To pierwszy transfer kolejorza przed nowym sezonem. 73-letni pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu zginął w środę w pożarze. Mężczyzna poruszający się na wózku, paląc papierosa, zapruszył ogień. Zapaliła się poduszka, na której siedział, a od niej odzież 73-latka. 29-letnia mieszkanka Jastrowia w powiecie złotowskim i jej 36-letni konkubent usłyszeli zarzut fizycznego znęcania się nad niemowlęciem i spowodowania u niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czworo policjantów oskarżonych w związku z głośną sprawą zabójstwa młodej kobiety w podpoznańskich Żernikach uniewinnionych. Była dyrektor poznańskiego ZOO z dodatkowym zarzutem. Według śledczych Ewa Zgrabczyńska dopuściła się kolejnego oszustwa na szkodę miasta. A wczoraj, w piątek, wielkopolscy policjanci obchodzili swoje święto. Przed Urzędem Wojewódzkim protestowali za to leśnicy. A za chwilę nasi goście, poznańscy dziennikarze.
To był tydzień w Wielkopolsce.
W studiu Piotr Żytnicki, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry, witam.
I Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski.
Witam serdecznie.
Na początek o wyroku w procesie policjantów. Byli oni oskarżeni w związku z głośną sprawą zabójstwa młodej kobiety w podpoznańskich Żernikach. Mimo że dwaj oskarżeni przyznali się do winy, zostali uniewinnieni. Posłuchajmy na początek relacji Magdy Koniecznej.
8 lat temu 21-letnia Monika przyszła do policjantów, bo bała się swojego byłego partnera. Prosiła o ochronę, ale jej nie dostała. W podpoznańskich Żernikach mężczyzna zaatakował ją na oczach matki, a potem sam popełnił samobójstwo. Z czworga oskarżonych policjantów tylko jeden przyznawał się do winy. Podczas procesu zrobił to drugi.
To ja napisałem te notatki, które są zawarte w akcie oskarżenia. Chciałem nadmienić, że bardzo żałuję, że tak postąpiłem. I że bardzo mi przykro z powodu tego, co się wydarzyło i bardzo współczuję całej rodzinie.
Fałszywe notatki służbowe, które sporządzili policjanci, miały świadczyć o tym, że nie zlekceważyli obaw młodej kobiety. W mowach końcowych prosili o łagodne kary, ale sąd ich dziś uniewinnił.
To jest bezsporne, że te notatki...
Sędzia Marzena Lechwark.
Nie odzwierciedlały żadnych czynności wykonanych w rzeczywistości przez tych funkcjonariuszy i oczywiście z tego punktu widzenia ich działanie było karygodne, zasługujące na całkowite potępienie i ukaranie, ale co najwyżej w kategoriach odpowiedzialności służbowej, no i to zdaniem sądu powinno być jak najsurowiej potraktowane.
Sąd uznał, że notatki nie były dokumentami publicznymi, a więc policjanci nie mogą odpowiadać karnie za ich sfałszowanie. Jeśli chodzi o dwoje pozostałych oskarżonych, którzy mieli nie nadać biegu wnioskowi 21-latki o policyjną ochronę, sąd dał wiarę oskarżonym, według których nie był to formalny wniosek o ochronę.
Możemy domniemywać, czy tak rzeczywiście powinno być. Ja tylko zacytuję, że w tym ostatnim akapicie Monika wskazała, cytuję, nie mogę wyjść z domu, ponieważ boję się, że Sławomir zrobi mi krzywdę. Nie ma zwrócenia się bezpośredniego o zapewnienie tej ochrony.
Obrońcy oskarżonych są przekonani, że to nie koniec sprawy, bo wyrok nie jest prawomocny.
To jest decyzja sądu.
Adwokat Leszek Cieślak.
No na pewno należy spodziewać się, że strona oskarżająca, czy oskarżyciel publiczny i posiłkowy mają prawo nie zgodzić się z tym i skarżyć ten wyrok w postępowaniu odwoławczym. Zapewne to się stanie.
Matka 21-letniej Moniki po wyjściu z sali rozpraw nie chciała rozmawiać o wyroku.
Naprawdę dziękuję, ale nie jestem w stanie powiedzieć słowa.
To orzeczenie...
Jeszcze raz sędzia Marzena Lechwark.
Wydane w dniu dzisiejszym zapewne nie satysfakcjonuje oskarżyciela publicznego, jak i również oskarżycieli posiłkowych, którzy oczekiwali w tej sprawie zapewne innego rozstrzygnięcia. Natomiast sąd nie może zastąpić tutaj tym postępowaniem innego, które powinno się toczyć przeciwko zabójcy Moniki.
Z czworga oskarżonych funkcjonariuszy tylko policjantka nadal pełni służbę.
Taki wyrok zapadł w tym tygodniu w poznańskim sądzie. Piotr Żytnicki, Gazeta Wyborcza. Czy ten wyrok jest zaskakujący?
Częściowo jest zaskakujący, na pewno jest kontrowersyjny. Sprawa miała dwa wątki, tak jak usłyszeliśmy w relacji Magdy. Jeden to fałszowanie notatek przez policjantów już po śmierci pani Moniki, po tym jak została zamordowana. I tutaj policjanci sami się przyznali do winy, że kiedy pani Monika zginęła, a okazało się, że oni nic wcześniej w tej sprawie nie zrobili, zaczęli po prostu pisać nieprawdziwe notatki. Pani sędzia bardzo się gimnastykowała w uzasadnieniu tego wyroku, żeby kłamstwa nie nazwać kłamstwem, fałszowania fałszowaniem. Mówiła zatem o sporządzaniu notatek nieodzwierciedlających rzeczywistości. To bardzo ładny eufemizm. Ja się nie zgadzam z tą interpretacją. Wiem, że również są takie orzeczenia Sądu Najwyższego, które stwierdzają, że notatki wytworzone przez policjantów podlegają ochronie właśnie i ich fałszować po prostu nie można i że nie jest to tylko karygodne zachowanie, takie przewinienie dyscyplinarne, ale jest to po prostu przestępstwo. Więc spodziewam się w tym aspekcie również apelacji prokuratora i mam nadzieję, że sąd drugiej instancji bacznie się temu przyjrzy. Jeśli chodzi o drugi wątek pozostałych policjantów, którzy mieli maile od pani Moniki, w których ona pisała, że się boi, a nie nadali im biegu, nie potraktowali tego jako wniosek o ochronę. Tu rzeczywiście można się zastanawiać, czy te zarzuty nie były naciągane. Pani Monika na swoje nieszczęście niestety nie napisała wprost, proszę dać mi ochronę, napisała tylko, że się boi. Inna rzecz, że...
A czy z tego nie wynika jednak, że ktoś się boi, to prosi o pomoc?
Właśnie. Inna rzecz, że czasem słyszymy, kiedy dzieje się jakiś dramat, dochodzi do przemocy domowej, do pobicia, do zabójstwa, że policja nic nie wiedziała, ofiara nie zgłaszała, kobieta się bała, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Tutaj pani Monika zrobiła wszystko modelowo. Poszła, złożyła zawiadomienie, powiedziała, że się boi, potem wysłała jednego maila, potem wysłała drugiego maila, a policja w tym czasie nic nie robiła. I to, co jest przykre, od tej tragedii, od śmierci pani Moniki minęło 8 lat. Sam proces trwał 6 lat. Nie przypominam sobie, żeby padły ze strony przełożonych byłego komendanta, obecnego komendanta, jakiekolwiek słowo, żeby padło jakiekolwiek słowo, przepraszam. Stała się ogromna tragedia. Żal mi było bardzo matki pani Moniki, która wychodziła wstrząśnięta po prostu z sądu. Ten wyrok, tak jak mówię, być może on się w części obroni, moim zdaniem w części nie, od strony prawnej, natomiast on się kłóci z takim społecznym poczuciem sprawiedliwości. Jeżeli wszystko jest takie oczywiste i policjanci są niewinni, tak jak próbowała to przedstawić pani sędzia, to na Boga, dlaczego ten proces trwał 6 lat? Proces toczył się bardzo nieśpiesznie i to, że wyrok zapada, jakikolwiek, czy skazujący, czy uniewinniający, po 6 latach w rzekomo tak prostej sprawie, to też jest porażka wymiaru sprawiedliwości. Więc ja nazwałbym ten wyrok kontrowersyjnym i powiedziałbym, że jest pewien niesmak, no i liczę na to, że druga instancja się nad tym pochyli.
Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski. Twoim zdaniem policjanci zachowaliby dzisiaj już się inaczej? Zostały wyciągnięte jakieś wnioski z tej sprawy?
Czy zostały wyciągnięte wnioski z tej sprawy, to pewnie by trzeba było zapytać samych policjantów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim zabrakło empatii. Bo tak na dobrą sprawę, analizując cały ten przebieg właśnie, jeżeli chodzi o tą relację z policją, no to tak naprawdę... Trudno oczekiwać od obywatela, żeby się na wszystkim znał i żeby znał się na tym, jak ma formułować wszystkie wnioski do policji i tak dalej. Tutaj ta kobieta potrzebowała po prostu pomocy i tej pomocy nie udzielono nie dlatego, że nie było ku temu podstaw, tylko dlatego, że zabrakło dobrej woli. Może no, nie da się kogoś skazać za brak empatii, ale no, tej empatii w tym momencie ewidentnie zabrakło.
8 lat od tej sprawy minęło, 6 lat, mówiłeś, Piotrze, w sądzie. Ile lat to jeszcze potrwa? Bo to nie jest koniec tej sprawy, no to można wprost powiedzieć.
No myślę, że kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, poczekamy na sporządzenie uzasadnienia, apelacja. Myślę, że może w przyszłym roku wyrok sądu drugiej instancji. Jeżeli ten wyrok będzie, no bo w drugiej instancji sąd no, nie może teraz tak zadziałać jakby na niekorzyść, więc może ten wyrok ewentualnie uchylić, więc być może będzie czekał nas kolejny proces.
Czyli wszystko od nowa może ruszyć, do pierwszej
może
instancji.
Może ruszyć, tak. Przynajmniej w odniesieniu do tych dwóch policjantów, którzy, to warto podkreślić, oni się przyznali do winy. Na początku się nie przyznawali, ale w trakcie procesu stwierdzili, że korzystniej dla nich będzie no, nie udawać już dalej głupich, powiedzieć, że rzeczywiście napisali nieprawdę, że wcale tego człowieka nie szukali, wcale nie wykonywali żadnych czynności. Oni się przyznali, wyrazili pewnego rodzaju skruchę, powiedzieli, że robili to, no bo się po prostu bali konsekwencji służbowych. Robili to też, żeby chronić wizerunek policji. I oni prosili nie o uniewinnienie w ostatnim słowie, tylko ich obrońcy wnosili o łagodne potraktowanie, albo o umorzenie sprawy warunkowe, albo o wyrok w zawieszeniu. No i chyba sami nawet oskarżeni, którzy się przyznawali do winy, byli zaskoczeni, kiedy sąd powiedział, że są niewinni.
Sędzia to uzasadniała. Nie zgadzasz się z tym uzasadnieniem?
W tym uzasadnieniu, w odniesieniu do fałszowania notatek, absolutnie się nie zgadzam. Tak jak powiedziałem, sędzia się gimnastykowała. Nie powiedziała, że to było kłamstwo, chociaż to było kłamstwo. Mówiła, że notatka nie odzwierciedla rzeczywistości. No bardzo piękny eufemizm, no ale trzeba nazywać rzeczy po imieniu. I w tym odniesieniu, tak jak zapoznałem się z orzecznictwem, są orzeczenia sądu, też Sądu Najwyższego, że policjant nie może kłamać po prostu w notatce służbowej. Sędzia tłumaczyła to tak, skoro to jest dokument wewnętrzny, nie wystawiony na światło publiczne, to sobie można tam napisać dowolną rzecz i co najwyżej można ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną. No nie do końca. To nie jest tak, że policjanci skłamali w jakimś brudnopisie, tylko sporządzili notatkę z datą, ze swoimi podpisami. Napisali, że szukali tego niebezpiecznego partnera pani Moniki. W rzeczywistości go nie szukali, nic nie robili, akta leżały na półce. Po prostu kobieta wysłała maile, a policja nic nie robiła i chociażby za to, że oni, no w jakiejś tam panice, tak? Ja nie uważam, że oni powinni pójść do więzienia, bo prokurator z prokuratury krajowej żądał drakońskich kar, po prostu bezwzględnego pozbawienia wolności. To też jest chyba przegięcie w drugą stronę. Ale skoro ci ludzie sami się przyznają do winy, to, że zostali uniewinnieni z takim uzasadnieniem, że policjant może kłamać w notatce wewnętrznej, no mnie to nie przekonuje i liczę, że sąd drugiej instancji do tego rzetelnie podejdzie.
No pewnie tutaj wyszli z założenia, że mleko się rozlało, to trzeba coś zrobić. Natomiast trzeba też pamiętać, że praca policjantów i też policjantów kryminalnych nie polega na tym, tak jak to wygląda w serialach, że oni biegają po mieście z bronią i tam strzelają do przestępców, tylko to jest w dużej mierze praca papierkowa i tak jak powiedziałem też o tej empatii, no jeżeli coś się traktuje z punktu widzenia dokumentacji, a nie z punktu widzenia tego, że ktoś po prostu jest zagrożony i ktoś potrzebuje pomocy, no to trudno oczekiwać, że właśnie bez spełnienia formalności, bez właśnie takiego odejścia, takiego podejścia formalistycznego, które jest bardzo mocne i bardzo silne w policji, no to trudno oczekiwać, że taka sytuacja się więcej nie powtórzy. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
Tutaj zabrakło empatii, z tym się zgadzam, zabrakło też takiego po prostu myślenia, możliwości przewidywania. Było wiadomo, policjanci mogli to sprawdzić, że ten partner, który potem panią Monikę zamordował, on wcześniej był skazany i był na warunkowym zwolnieniu, ponieważ miał wyrok za znęcanie się nad poprzednią żoną, więc można było już no, zweryfikować, że ten człowiek jest co najmniej niebezpieczny. I nie chciałbym potępiać w czambuł całej policji, bo tutaj rzeczywiście to wszystko się bardzo źle poukładało. To było na poziomie jakiegoś małego komisariatu. Z drugiej strony mamy wydarzenie z ostatnich kilkunastu dni, kiedy policjanci w 5 dni, policjanci kryminalni z Komendy Wojewódzkiej rozwiązali sprawę zaginięcia pani Natalii, która została uduszona przez swojego męża, który zgłosił jej zaginięcie. Też sprawa na początku wyglądała tak po prostu, że kobieta przepadła bez wieści, a policja właśnie miała tego nosa, miała tego czuja, pomyślała. Od początku wiedzieli, że coś tu nie gra, że ta pani nie miała powodów, żeby znikać. Założyli, że to mąż jest podejrzany. Wykonali ogrom czynności w ciągu 5 dni i udało im się tego człowieka, udało im się zebrać dowody i odnaleźć ciało pani Natalii.
Czyli policjanci są różni, nie możemy wszystkich wrzucić do jednego worka tak. I oceniać negatywnie.
Tak, Pawle? Ale jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że właśnie to byli policjanci z Komendy Wojewódzkiej. Oni inaczej pracują.
Czyli na tym niższym szczeblu to tak. Wygląda już
na tym niższym szczeblu to wygląda gorzej. No, trudno powiedzieć też tak na gorąco, z czego to wynika. Może to jakieś ograniczone zasoby, może za mało ludzi, może też tego dlatego, że właśnie tymi sprawami większego kalibru może faktycznie powinni się zajmować policjanci z tych komend.
A coś się zmieniło od tego czasu w policji, jak ktoś teraz przychodzi do takiego niewielkiego komisariatu?
No, tyle się zmieniło, że rzeczywiście nauka została taka wyciągnięta, że gdy jest takie zgłoszenie, gdzie potencjalnie istnieje jakieś zagrożenie, ktoś zgłasza, że się boi, że doznał jakiejś krzywdy, doznał jakiejś przemocy, to policjanci pytają do protokołu, czy wnosi pan, pani o objęcie ochroną. Najczęściej pada odpowiedź, no nie, jednak nie chcę ochrony, bo trzeba pamiętać, policyjna ochrona to się też wiąże z bardzo dużym utrudnieniem. To nie jest tak, że zostanie przydzielony nam policjant, który będzie z nami 24 godziny na dobę, chodził do pracy, na zakupy i tak dalej, tylko najczęściej policyjna ochrona polega na tym, że osobę, jeżeli są ku temu przesłanki, po prostu umieszcza się w jakimś mieszkaniu, najczęściej w innym mieście, w innym województwie, więc no, zdecydowanie się na złożenie wniosku o ochronę i wejście w program ochrony, no, oznacza, że nagle z Poznania możemy wylądować w Rzeszowie na nie do końca określony czas, zostawiając rodzinę, zostawiając po prostu bliskich, pracę i tak dalej. Więc teraz policjanci pytają, myślę, że po to, żeby mieć po prostu taką podkładkę, tak, że jakby się następnym razem wydarzyła taka tragedia, no to przecież pani powiedziała, że ona nie chce ochrony.
Zostawmy sąd, przenieśmy się teraz do prokuratury. W tym tygodniu była dyrektor poznańskiego ZOO, usłyszała dodatkowy zarzut. Według śledczych Ewa Zgrabczyńska dopuściła się kolejnego oszustwa na szkodę miasta, a chodzi o faktury na 4000 zł, mówi o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
Podejrzana według naszych ustaleń zatwierdziła faktury wystawione za konserwację pawilonu Słoni, poświadczając nieprawdę, ponieważ ta usługa nie została wykonana i jednocześnie realizując urząd te faktury został wprowadzony w błąd i na jego szkodę popełniono przestępstwo.
Była dyrektor ogrodu od początku tej sprawy nie przyznaje się do winy, nie przyznała się także do tego nowego zarzutu, a podczas przesłuchania podtrzymała wcześniej złożone wyjaśnienia. O 4000 zł chodzi w tej sprawie, to taka drobna wydaje się ta sprawa.
Trochę tak, to znaczy generalnie zarzuty to jest ponad 100 tysięcy złotych w tej pierwszej turze. W tej pierwszej turze, tak, teraz dołożono jeden zarzut na 4 tysiące złotych i rzeczywiście można było się spodziewać, kiedy kilka tygodni temu prokuratura mówiła, że śledztwo jest kontynuowane, że będą nowe zarzuty, że pojawią się nowe wątki, to rzeczywiście ta zapowiedź tak brzmiała bardzo poważnie. Finalnie może się okazać rzeczywiście, że z dużej chmury mały deszcz. Natomiast no, myślę, że ta kwota to jest też jednak rzecz wtórna, bo jeżeli doszło do tego przestępstwa, a prokuratura twierdzi, że doszło, że ma mocne dowody, dokumenty, zeznania świadków, no to obojętnie, czy to byłby 1000 zł, czy 50 tysięcy, czy 5 milionów, chociaż mówi się, że jak kraść, to miliony, to wydaje mi się, że jest to absolutnie zachowanie bardzo naganne. Ja czuję się o tyle niekomfortowo, że przez długi czas opisywałem działalność, bardzo pozytywną działalność dyrektora Ewy Zgrabczyńskiej, polegającą na ratowaniu zwierząt, na zmianie modelu funkcjonowania ogrodu zoologicznego w Poznaniu, na to, żeby to nie był tylko taki obiekt atrakcji, że przychodzimy sobie popatrzeć na zwierzątka egzotyczne, bo dzisiaj można to sobie zrobić, nawet obejrzeć w internecie, a co zamożniejsze osoby mogą sobie nawet wybrać się na jakieś safari, tylko żeby to też było miejsce, które prowadzi taką edukację, ale też przygarnia, ratuje zwierzęta odbierane z nielegalnych hodowli, z jakichś nielegalnych cyrków. I Ewa Zgrabczyńska była pionierką na tym polu, robiła to świetnie.
Pamiętamy niedźwiedzie, pamiętamy tak, tygrysy z granicy.
Nawet Facebook mi przypomniał kilka dni temu, że 4 lata temu byłem z Ewą Zgrabczyńską, z innymi też dziennikarzami, z ekipą z ZOO w Zawierciu na Śląsku, gdzie szukaliśmy pumy, która miała zostać wyrokiem sądu odebrana poprzedniemu właścicielowi, bo takich zwierząt po prostu posiadać nie można.
Czy te zarzuty przykrywają to wszystko, co robiła wcześniej?
Nie, to znaczy, ja powiem tak, absolutnie wszystko, co dobrego zrobiła Ewa Zgrabczyńska, no nie może unieważniać tego, co zrobiła złego. Natomiast ja bym sobie życzył jednego, tak, zarzuty brzmią bardzo poważnie. Ja w tym momencie nie wyrokuję, jak było w rzeczywistości. Oczekiwałbym, że prokuratura, skoro zgromadziła rzekomo tak bogaty materiał dowodowy, przesłuchała wielu świadków, ma dokumenty, że jak najszybciej zakończy to śledztwo, że będziemy mogli obserwować rozprawę, która będzie się odbywała jawnie i że w miarę szybko sąd wyda wyrok i będziemy mieli takie orzeczenie, które stwierdzi, czy pani Zgrabczyńska popełniła te przestępstwa, czy nie. To, czego się najbardziej boję, to w nawiązaniu do poprzedniego tematu, że możemy po prostu na rozstrzygnięcie poczekać kilka lat i to byłoby rzeczywiście najgorsze. W ogóle prokuratura ma taki problem, że wszczyna się śledztwo, stawia się zarzuty, a potem się przedłuża sprawę i śledztwa trwają po 4, 5, czasem i więcej lat i to nikomu nie robi dobrze. Ani temu podejrzanemu, który przez ileś lat żyje z piętnem bycia właśnie podejrzanym, ani opinii publicznej. Żeby wymiar sprawiedliwości mógł się cieszyć takim zaufaniem społecznym, no to musi działać wszystko w miarę szybko. Dlatego dziwi mnie też trochę ta taktyka prokuratury, że najpierw stawiamy jakieś zarzuty, mijają 2 miesiące, stawiamy jeden zarzut, no nie wiem, za 2 miesiące znowu będzie drugi zarzut. No możemy sobie tak to dokładać przez najbliższe kilka lat, ale to chyba nie o to chodzi, więc ja czekam na wyjaśnienie tej historii, bo nie ukrywam, że dla mnie po ludzku jest to naprawdę bardzo przykre. Opisywałem działalność pani dyrektor Zgrabczyńskiej w mojej ocenie jednoznacznie pozytywną. Oczywiście, no jak jeździliśmy ratować jakieś zwierzęta, ja jeździłem jako dziennikarz to relacjonować, no to ja nie zaglądałem w to, jakie ona faktury podpisywała i czy te faktury miały oparcie w rzeczywistości, czy nie. Według prokuratury nie miały, no po prostu służyła ta działalność wyłudzaniu pieniędzy z ogrodu zoologicznego. No jeśli tak było, no to należy to oczywiście jednoznacznie negatywnie ocenić.
Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski. Pytanie o te dowody prokuratury. Myślisz, że to są mocne dowody? Czy tam są jakieś papiery, dokumenty? Czy to świadkowie mówią,
jeżeli,
co było?
Jeżeli faktycznie te dokumenty, jakieś faktury zostały tak opisane, inaczej, no to sprawdzenie tego na przykład, czy ten dach słoniarni został wyremontowany, czy nie, no to nie jest trudne do ustalenia. Albo właśnie tam też się pojawiały zarzuty, że pewne usługi zostały wystawione na nie faktury, ogród zoologiczny za nie zapłacił, a w rzeczywistości wykonali je pracownicy w ramach swoich obowiązków służbowych i w ramach swoich pensji. Ja powiem tak, każda publiczna złotówka, która została wydana w sposób nieprawidłowy, jest bezcenna, ponieważ to są nasze podatki i każda osoba, która zdefaldowała, nieważne, czy to są 4 złote, czy 4 tysiące, czy 4 miliony, powinna ponieść tego konsekwencje, koniec, kropka. Ja uważam, że nie ma w tym momencie jakby większego sensu, żeby osoba, która, jeżeli faktycznie te zarzuty się potwierdzą, no bo to dopiero będzie.
Tylko na to możemy trochę poczekać.
Na to możemy trochę poczekać, ale myślę, że jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to przede wszystkim te kwoty powinny zostać uregulowane w taki lub inny sposób, ponieważ na pewno karanie kogoś więzieniem za to, że zdefraudował pieniądze, jest troszeczkę bez sensu, no bo musimy kolejne podatki zapłacić za to, żeby ta osoba spędziła czas w więzieniu.
Ja myślę, że jak sąd będzie decydował, ewentualnie okaże, no to weźmie różne okoliczności i te obciążające, i te łagodzące pod uwagę. Natomiast to, co mi się wydaje ważne, jeżeli rzeczywiście te pieniądze były defraudowane i po prostu ten proceder był rozciągnięty w czasie, a tak twierdzi prokuratura, to zasadne pojawia się pytanie o odpowiedzialność władz miasta. Nadzór wiceprezydenta Jędrzeja Solarskiego, dyrektorki Wydziału Zdrowia pani Pietrusik-Adamskiej. No bo okej, sprawa wyszła na jaw, prokuratura postawiła zarzuty, miasto zwolniło panią Zgrabczyńską dyscyplinarnie, umyło ręce, no ale jeżeli rzeczywiście ona kradła te pieniądze przez tak długi czas, no to co się działo z tym nadzorem? A wiemy, bo sam też to relacjonowałeś, że pracownicy twierdzą, że alarmowali Urząd Miasta już wiele tygodni przed tym, zanim prokuratura postawiła zarzuty. No i te ich maile, pisma składane w urzędzie, no trafiały po prostu w próżnię. Trudno mi zrozumieć, z czego to wynikało.
Ale z drugiej strony zastępca prezydenta mówił, że to samo miasto zawiadomiło śledczych. Tam były różne wersje
tak,
w tej sprawie.
Tak, to też było nie do końca spójne, bo w zasadzie to przedsiębiorca, który miał wykonywać jakieś usługi dla ZOA, się nie dogadał z panią Zgrabczyńską. Pierwszy złożył jakieś zawiadomienie, to zawiadomienie jakoś bardzo długo było badane. Potem rzeczywiście miasto twierdzi, że też składało zawiadomienia. W międzyczasie policja intensywnie działała, zaczęła przesłuchiwać pracowników. Tutaj też, co jest istotne, no dlaczego prokuratura twierdzi, że ma mocne dowody? No bo ponieważ mają też świadków, czyli pracowników po prostu ogrodu zoologicznego, którzy zdecydowali się pójść na współpracę i oczywiście jest pytanie o to, z jakiej to robią motywacji, jaka jest ich wiarygodność, natomiast są ludzie, którzy się po prostu sami też przyznają do winy i chcą ponieść odpowiedzialność karną, chcą się dobrowolnie poddać karze.
Chociaż przyznanie do winy o niczym nie świadczy, bo można być na końcu
uniewinniony. Oczywiście, tak, ale główna księgowa ZOO, która miała uczestniczyć w tym procederze no, wyłudzania tych pieniędzy, no ona jest teraz głównym świadkiem prokuratury. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dla mnie to jest naprawdę taka przykra sprawa, bo Ewa Zgrabczyńska, poza tym, że robiła dużo dobrej roboty, to też dla miasta było to oczywiście jakąś ogromną korzyścią wizerunkową. Wystarczy spojrzeć, że po prostu na to, że ZOO Poznańskie miało naprawdę rewelacyjny PR, a to nie jest tak dobrze doinwestowane ZOO jak ogrody w innych miastach. We Wrocławiu ogród zoologiczny jest spółką, inwestuje, powstają nowe pawilony, oceanarium. Tutaj to jest skromna jednostka budżetowa, która z trudem wiązała koniec z końcem. Pracownicy opiekujący się tymi zwierzętami, naprawdę często wykonujący to za psie pieniądze w zasadzie tylko dlatego, że kochają tę robotę. To, że to tak fajnie funkcjonowało, to jest niewątpliwie zasługa Ewy Zgrabczyńskiej. Tym bardziej jest to przykre i tym bardziej jest to wielki szok. Fajnie byłoby, gdybyśmy też jednak, mimo tego, że zgadzamy się, że nie wolno kraść nawet 1000 złotych, no też patrzyli na te proporcje, że równolegle w Warszawie media żyją aferą Funduszu Sprawiedliwości, gdzie jest mowa o dziesiątkach, czy nawet o ponad 100 milionach złotych. Faktem jest, i to chcę zaakcentować, nie ma żadnych dowodów czy przesłanek, że pani Zgrabczyńska się osobiście jakoś wzbogaciła. Nie wybudowała willi, nie kupiła sobie drogiego samochodu, nie ma ukrytych pieniędzy gdzieś na jakichś kontach bankowych, których nic o tym nie wiemy. Wiele tych pieniędzy, no po prostu, które miały być defraudowane, też pewnie trafiały na utrzymanie azylu, który ona prowadziła, bo wzięła sobie na głowę w tej swojej posiadłości, w swoim gospodarstwie, no wiele po prostu zwierząt przygarnęła, których utrzymanie też nie jest stanie. W zarzutach jest mowa o tym, że na koszt ogrodu zoologicznego kupowała karmy, leki, szczepionki dla tych swoich zwierząt, więc jak będziemy, jak sąd będzie oceniał te okoliczności łagodzące
to
i obciążające,
to też
tę jej motywację będzie musiał wziąć pod uwagę.
O pracowników zoo, jaka tam jest atmosfera? Oni są skłóceni, oni mówią wszyscy to samo, oni się ze sobą zgadzają, Pawle?
Na pewno jakieś niesnaski się pojawiają, bo to jest normalne, że w jakichś organizacjach takie...
Bo przychodzi nowy dyrektor w tej chwili do ogrodu i pytanie, co on będzie miał zrobić, co on tam zastanie?
Co on tam zastanie? No, to jest bardzo dobre pytanie. Na pewno właśnie ten PR, to właśnie, że ten ogród miał bardzo pozytywną, gdzieś tam pozytywny wizerunek, to w pewien sposób mogło napawać gdzieś tam, powiedzmy, dumą pracowników, że właśnie oni w czymś takim uczestniczą. Na pewno ta sprawa w jakiś sposób ich podzieliła. Natomiast no zobaczymy, no bo w tym momencie te trupy z szafy, mówiąc kolokwialnie, wypadają. Pracownicy niektórzy przyznają się do tego, że w tym brali udział. Tylko pytanie, na ile to jest skrucha, na ile to jest może znalezienie kozła ofiarnego. To już by wymagało tak naprawdę wejścia już w samą tą strukturę.
A Ewa Zgrabczyńska no, miała silną osobowość, to tak było, po prostu tak jest. Ona ma wielu fanów też, prawda? Takich naprawdę mocnych
fanów. Tak, ale
fanów.
Też jeszcze nawiązując do tego, dlaczego miasto tak nagle... znaczy, że wcześniej to nie zostało wykryte. Może to jest kwestia tego, że właśnie ta osobowość i ten właśnie to, te wiele tych pozytywnych inicjatyw, które Ewa Zgrabczyńska zrobiła, właśnie one wpłynęły na to, że gdzieś tam do tych zarzutów podchodzono no, w pewien sposób z niedowierzaniem. I
że nie pasowało to z jednej tak, strony z jednej ratowanie strony, zwierząt, a z drugiej strony zarzuty
właśnie
4000.
Z jednej strony nie pasowało, a z drugiej strony jednak no, robiła swoją pracę. PR jednak też ma jakieś wymierne korzyści finansowe, taki pozytywny PR. No ale przepisy są przepisy.
Trzeba tylko podkreślić, że Ewa Zgrabczyńska oprócz tego, że jeżeli zarzuty się potwierdzą, jakieś pieniądze z ZOO ukradła, czego absolutnie nie można usprawiedliwiać, to miasto absolutnie też bardzo dużo zyskało. To, że frekwencja w ZOO, sprzedaż biletów tak wzrosła, to jest w dużej mierze zasługa z jednej strony zespołu, osób, które odpowiadały też za promocję ogrodu, ale przede wszystkim osobowości Ewy Zgrabczyńskiej i z pewnością takiej właśnie osoby będzie brakować, tak? Takiej osoby, która potrafiła organizować wspaniałe eventy, ściągać celebrytów, aktorów, Jurka Owsiaka, Mateusza Damińskiego, można by długo wymieniać i to naprawdę robiło bardzo dobrze temu skromnemu, niedoinwestowanemu ogrodowi zoologicznemu i to się przekładało również na frekwencję, na wpływy dla miasta i pod tym względem niewątpliwie to jest duża strata dla miasta, dla ogrodu.
Ale nie można też tych wyników też jakoś sobie rekompensować, wypłacając sobie dywidendy.
Nie, no oczywiście.
Nikt tego nie usprawiedliwia. Oczywiście zastrzegamy cały czas, że czekamy na wyrok sądu. Zostawmy w tej chwili ogród zoologiczny Matury w naszym województwie. Świadectwo dojrzałości w tym tygodniu otrzymało 83% zdających. Tyle osób zdało maturę, o 1 punkt procentowy mniej niż średnia dla całego kraju. Lepsi byli uczniowie m.in. z Małopolski, Mazowsza, Świętokrzyskiego. W tym tygodniu gościem tutaj u nas w radiu był wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski. Posłuchajmy, jak komentował wyniki uczniów z Wielkopolski.
My mamy taką bardzo dużą tendencję w Wielkopolsce, że musimy być na czele. Edukacja to nie są słupki w Excelu, to jest budowanie relacji, to są kompetencje społeczne. My musimy mieć na względzie też to, że ci uczniowie podchodzący do matury czy do egzaminu ósmoklasisty piszą ten egzamin w danej chwili, w danym stanie emocjonalnym, ze swoimi problemami, z różnymi przejściami i różnymi doświadczeniami. Ja chcę pogratulować wszystkim maturzystom, którzy po pierwsze zdecydowali się przystąpić do egzaminu, bo czasami sukcesem już jest to, że uczeń się w ogóle zdecyduje przystąpić do egzaminu. Po drugie, dla niektórych 40% jest osiągnięciem, które ich cieszy, a dla niektórych 60 czy 70% z egzaminu jest tym osiągnięciem, które ich martwi. I to jest sprawa bardzo indywidualna, więc ja bym chciał, żebyśmy zaczęli rozmawiać o edukacji jako o całości, a nie tylko poprzez postrzeganie edukacji za pomocą słupków w Excelu.
I pytanie, czy należy takie porównania robić uczniów z Wielkopolski z uczniami z innych województw, że u nas gorzej, w innych województwach lepiej. Słyszeliście, co mówi kurator. Zgadzacie się z nim, czy nie?
Ja szczerze mówiąc nie widzę w tym sensu i uważam, że tak jak porównywanie wyników pomiędzy województwami, tak samo porównywanie wyników rok do roku jest obarczone bardzo dużym błędem, ponieważ raz matura jest łatwiejsza, wtedy te wyniki spadają, raz matura jest trochę, znaczy jak jest łatwiejsza, to rosną, a jak jest trudniejsza, to uczniowie zdobywają mniej punktów, więc te różnice, że w jednym roku było 2 punkty więcej, teraz 2 punkty mniej.
A mówić, które szkoły najlepsze, które poszło trochę gorzej?
Znaczy, jakby ja rozumiem, że dla uczniów, dla rodziców, na przykład dla uczniów, którzy szukają też dla rodziców ośmioklasistów, którzy szukają jakiejś placówki dla swojego dziecka, ten wynik matury może być jakimś wskaźnikiem, jakimś takim barometrem i czymś, co porównują. To, że takie rankingi są tworzone, no to mnie jakoś nie dziwi i nie oburza. Rzeczywiście pojawił się też jakiś taki ranking rzekomo najgorszych szkół, w których znalazły się placówki, szkoły dla dorosłych, placówki dla osób z niepełnosprawnościami, więc rzeczywiście tworzenie tego rodzaju antyrankingów wydaje mi się totalnie bez sensu. Natomiast nie wiem, czy po prostu można wysnuwać z tego takie wnioski. Oczywiście są widoczne różnice między wynikami, na przykład w samym Poznaniu, jak i w powiecie oraz na terenie województwa i te różnice to są kilku punktów. No ale to też, czy to jest dla nas jakieś wielkie zaskoczenie, że no, upraszczając, tak, do szkół w Poznaniu idą często uczniowie lepsi już na starcie, z większymi też aspiracjami, dla których te studia, to liceum to często jest już przepustka do dalszej drogi zawodowej na studia. Wiemy, że są takie kierunki, gdzie na przykład jak medycyna, tak, gdzie konkretne nawet placówki licea się specjalizują w tym,
żeby przygotować
uczniów w klasach biologiczno-chemicznych do studiowania medycyny, więc ja myślę, że jest jakaś duża część rodziców, którzy się tym kierują. Natomiast no to wszystko jest oczywiście pytanie o sens tej nowej matury, która ma już chyba około 19 czy 20 lat. Dobrze to pamiętam, bo sam jestem ostatnim rocznikiem, który pisał jeszcze starą maturę i następnie zdawał egzamin na studia już osobno na wybranej uczelni. Ja osobiście uważam, jako ostatni rocznik starej matury, że tamten system był lepszy. Ja wolałem tę sytuację, kiedy z języka polskiego dostawałem arkusz papieru i 5 godzin i jeden temat, gdzie ja mogłem się sam wykazać swoją własną kreatywnością, tak? Ja do dzisiaj pamiętam temat swojej matury, kondycja człowieka w XX wieku, tak w uproszczeniu, i można było sobie samemu dobrać i literaturę, i powołać się na film, i na muzykę, i to było potem oceniane. I ja się w tym akurat dobrze czułem. Nie wiem, czy bym się dobrze czuł, robiąc taki test, który jest sprawdzany jednak pod konkretny klucz. I nawet jeżeli uczeń napisze coś, co ma ręce i nogi, co ma sens i co jest wybitne, to jeżeli akurat nie pojawi się w tym wypracowaniu coś, co powinno się znaleźć według klucza, który ustala grono ekspertów w Warszawie, no to punktów nie dostaje. Więc mi się osobiście ten system takiego... trochę nawet chowu, bym powiedział, uczniów, no nie podoba, ale to jest gdzieś już mowa tylko o moim doświadczeniu. Zakładam, że są specjaliści. No szkoła się będzie zmieniać, ta matura w przyszłym roku też, słyszymy zapowiedzi, ma być inna, jest nowa ministra edukacji, Barbara Nowacka, mają być zmiany, czy są już wprowadzane zmiany w podstawie programowej, więc ta szkoła się zmienia. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby polska szkoła się zmieniała, bo nawet już jako osoba, która opuściła mury szkoły 20 lat temu, widzę, że jest mocno anachroniczna i tutaj z tą diagnozą kuratora oświaty też się zgadzam.
Paweł Antuchowski, głos Wielkopolski.
Właśnie, ja akurat pisałem już nową maturę, ponieważ maturę zdawałem nie tak dawno, w 2017 roku.
I ja młody człowiek.
Tak, młody człowiek. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o całą strukturę, tą testową, no ona może nie być jakoś bardzo miarodajna, no bo tam jednak jest 25% szansy, że jak się, mówiąc kolokwialnie, strzeli, to się trafi. Natomiast jeżeli chodzi o wpasowanie się w klucz, no nie jest tak źle, jeżeli chodzi o tutaj... Piotrze, przytoczyłeś temat matury z języka polskiego. to faktycznie nie jest tak źle, żeby się wstrzelić w ten klucz, tylko właśnie mnie bardzo boli to, że ta struktura jest taka, a nie inna, że my się tak naprawdę uczyliśmy pod rozwiązywanie egzaminu, że w pewnym momencie już odkłada się na bok zdobywanie wiedzy jako takiej.
Tylko przygotowuje się do testu.
Tak, przygotowanie się do testu, nauczenie się mechaniki tego testu, właśnie w jaki sposób on jest skonstruowany, trochę też wstrzeliwanie się w to, co autor testu mógł mieć na myśli. I to jest bardzo szkodliwe, ta testoza jest bardzo szkodliwa. Ona się do naszego kraju i w ogóle do Europy przyszła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie już oni są już krok dalej. Oni już wiedzą, że ta testoza nie prowadzi do niczego konkretnego i właśnie przygotowywanie się typowo pod egzaminy. I wydaje mi się, że trochę to jest też powód, dla którego pan bodajże Józef, 80-paroletni
z Kalisza, tak,
jest 85-letni z Kalisza, nie zdał nowej matury.
Ale za rok chce przystąpić do poprawki.
Tak, no bo on się po prostu, on się...
Nie odnalazł się w teście.
Tak, on przygotowywał się do matury, uczył się na pewno, ale on się nie uczył mechaniki testu, no bo pewnie może nawet nie wpadł na to, że żeby zdać egzamin, to trzeba się najpierw nie tyle nauczyć się na egzamin, co nauczyć się egzaminu.
Gratulujemy w każdym razie wszystkim, którzy maturę zdali. Można też przystąpić do poprawki. Wszystko będzie dobrze. Nie ma się czym przejmować. Zostawmy już egzaminy, bo poznańskie koziołki wróciły na Ratuszową wieżę. Trykały się pierwszy raz od końca maja, kiedy uległy awarii, a z mechanizmem przez ostatnie tygodnie zmagał się zegarmistrz Krzysztof Kurek. Jak mówi, urządzenie poruszające koziołkami powstało w 91 roku, więc zdążyło się wysuszyć.
Mechanizm wykonał samych skłonów chyba ze 140 tysięcy, co w mechanice może powodować już nieodwracalne uszkodzenia. Pękła taka prowadnica, która powoduje, że koziołek się kłania i wraca z powrotem do pozycji wyjściowej. Naprawiliśmy to, ale okazało się, że to był tylko początek łańcucha. Koziołki zostały zdemontowane, oczyszczone.
Trwało to bardzo długo. Czy waszym zdaniem to trochę wstyd dla miasta, że taka atrakcja turystyczna w stolicy Wielkopolski była naprawiana od końca maja, właściwie no ile, półtora miesiąca?
Moim zdaniem wstydem jest to, że doprowadzono mechanizm do takiego stanu, bo no, mechanizm, tak jak już mówiłeś wcześniej, został zamontowany w 1991 roku i no, on na pewno był jakoś tam sprawdzany, był konserwowany, ale teraz właśnie, czy w takim razie on był jakoś niewystarczająco przeglądany, czy może był nieprawidłowo konserwowany. Też pojawił się wątek taki, że podobno dokumentacja tego mechanizmu właśnie, który wcale nie jest aż tak stary, jakby się mogło wydawać, no była po prostu błędna, bo tutaj też pan zegarmistrz opowiadał o tym, że on na przykład odtwarzając części na podstawie dokumentacji widział, że one na przykład są za krótkie, że one jakoś są, więc może też skoro ta dokumentacja była błędna, to być może cały ten mechanizm był felerny i to, że on przez te 23 lata działał, można już rozpatrywać w kategoriach cudu w tym
może
momencie.
Może też te podwójne pokazy zaszkodziły o godzinie 15.
Właśnie, bo trzeba powiedzieć, że przez lata koziołki trykały się 12 razy w południe, potem zaczęły trykać się mniej więcej 2 lata temu również o godzinie 15, to jest kolejnych 15 razy, czyli już nie 12 na dobę, a 27. W sumie to wyliczenie było podawane, chyba około 150 tysięcy razy się tryknęły.
140 tysięcy.
140 tysięcy, dokładnie. Więc ja sobie myślę, że no, urządzenia się po prostu psują. To, że tyle trwała naprawa, to też nie jest niczyja wina, bo tak jak wspomnieliśmy, zegarmistrz no, musiał pewne rzeczy dorobić, musiał zweryfikować nieścisłości między tym, co widzi na własne oczy, a tym, co jest w dokumentach. Trudno tutaj zarzucać komuś no, jakąś szczególną zwłokę, czy ociężałość, czy ospałość. To jest rzeczywiście bardzo duża atrakcja turystyczna Poznania i zakładam, że jest duża część turystów, dla których ta wizyta o 12 na Starym Rynku jest takim bardzo ważnym, kluczowym punktem, szczególnie jak przyjeżdża się tutaj z dziećmi. I to mogła być pewnego rodzaju dolegliwość. Na szczęście tych atrakcji w Poznaniu jest dosyć dużo. Na szczęście mamy od kilku miesięcy już wyremontowany stary rynek, bo trzeba pamiętać, że przez bardzo długi czas to mogło odstraszać turystów.
Ta budowa trochę popsuła też te koziołki, ten pył, ten kurz.
Natomiast ja już po remoncie, po oddaniu do użytku starego rynku, byłem tam kilkukrotnie, czy to w weekend, czy w jakichś godzinach wieczornych i jestem pod wrażeniem po prostu, że to miejsce znowu żyje. Mam wrażenie nawet, że tych ludzi jest tam więcej niż było. Mam wrażenie, że Poznań naprawdę świetnie sobie radzi, jeśli chodzi o przyciąganie turystów. Mieliśmy niedawno taki weekend, kiedy były dwa duże wydarzenia, z jednej strony festiwal Pyrkon, z drugiej strony dwa koncerty Dawida Podsiadły. Dziesiątki tysięcy ludzi zjechały do Poznania. Był problem ze znalezieniem w rozsądnej cenie miejsc noclegowych, więc po prostu należy się tylko cieszyć, że jesteśmy tak atrakcyjnym miastem, bo jak ludzie tu przyjeżdżają, to tutaj płacą za noclegi, płacą za jedzenie, płacą za atrakcje. Te pieniądze zostają w Poznaniu, więc ja myślę, że będzie jeszcze fajniej. Trwa budowa kładki berdychowskiej nad Wartą. Będzie już niedługo kolejna możliwość pieszego i na rowerze przemieszczania się z jednej strony Warty na drugą. Myślę, że pod tym względem atrakcyjności turystycznej miasto się fajnie rozwija. No a pewnie ten mechanizm koziołków, jak słyszeliśmy zapowiedzi, będzie też wymagał jakiegoś gruntownego remontu.
Większej inwestycji, Pawle?
No właśnie, tylko ja jednak gdzieś tam pociągnę tą swoją tezę, że ten mechanizm mógł być lepiej gdzieś tam kontrolowany, dlatego, że gdyby w porę się zorientowano, że ten mechanizm koziołków potrzebuje jednak tej naprawy, tej wymiany tam różnych części, już tam nie będę wymieniał ich nazwy, no bo już to już tam fachowiec się powinien wypowiedzieć. Gdyby w porę się zorientowano, że ta naprawa jest konieczna, to można by było to lepiej zakomunikować. Można by było powiedzieć, słuchajcie, musimy zdemontować mechanizm, musimy wymienić, musimy naprawić, potrwa to miesiąc i ludzie by przyjęli nawet to ze zrozumieniem, że okej, 23 lata tutaj koziołki się trykają, nawet od
33 nawet.
33, tak. Tutaj od 2-3 lat nawet dwa razy dziennie. No to wiadomo, że ten mechanizm trzeba kiedyś naprawić. I właśnie przez to, że one się nagle popsuły, że nagle się okazało, że mechanizm przestał działać.
I niestety to, w sezonie turystycznym.
Niestety w sezonie turystycznym, przez to właśnie się taka ogromna fala hejtu rozlała. I też nawet tutaj Paweł Oses z Muzeum Narodowego nawet wskazywał, że trochę się taka sytuacja kryzysowa z tego zrobiła, bo ludzie po prostu, ludzie żądali koziołków.
Trzymamy kciuki za koziołki. Musimy już powoli kończyć. Okay. Piotr Żytnicki, Gazeta Wyborcza. Paweł Antuchowski, Głos Wielkopolski. Bardzo wam dziękuję za udział w programie. O 16:00 na naszej antenie wiadomości.
To był Tydzień w Wielkopolsce.